Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W dalszym ciągu, prezentując franciszkańską szkołę duchowości, chciałbym dziś przedstawić dwie włoskie kobiety, które żyły w tym samym czasie, zaledwie kilkadziesiąt lat po śmierci świętego Franciszka. Są to błogosławiona Aniela Sfoligno i święta Małgorzata z miasta Cortona, położonego nieopodal miasta Foligno. Te dwie kobiety łączy bardzo wiele. Błogosławiona Aniela urodziła się w 1248 roku, a święta Małgorzata rok wcześniej. Obydwie należały do trzeciego zakonu franciszkańskiego i obydwie dostępowały wzniosłych łask mistycznych. Każda z nich żyła świeckim życiem, można powiedzieć, nawet bardzo po świecku. Jednak dla nas współczesnych są one przykładem, że Pan Bóg potrafi wydźwignąć człowieka nawet z największego upadku i doprowadzić do szczytów świętości, o ile człowiek wkroczy na drogę nawrócenia i nie będzie stawiał oporu działania łaski Bożej. Historia każdej z tych kobiet sprzed ponad 700 laty jest wciąż aktualną lekcją życia duchowego nie tylko dla kobiet. Najpierw historia błogosławionej Anieli Sfoligno, uznawanej za jedną z największych mistyczek średniowiecza. Młodość spędziła beztrosko w zamożnej rodzinie, wyszła szczęśliwie za mąż za bogatego człowieka i została matką kilku synów. Ciesząc się majątkiem, używała przyjemności ówczesnego świata. Gdy miała 37 lat, wydarzyło się coś, co dokonało radykalnej zmiany w jej życiu. Przyśnił się jej święty Franciszek, który surowo ją napomniał, aby nie marnowała życia, goniąc za przyjemnościami. Pod wpływem tego doznania odbyła spowiedź generalną i zapragnęła prowadzić życie pokutnicze, wstępując do trzeciego zakonu świętego Franciszka. W jakimś sensie opatrzność Boża przyszła jej z pomocą, bo w krótkim czasie, w wyniku epidemii, straciła całą najbliższą rodzinę. Matkę, męża i synów. Nie załamała się jednak pod tym brzemieniem cierpienia, lecz odczytała to jako znak od Boga, że przyjmuje On jej gotowość do surowej pokuty. Około 1290 roku złożyła śluby jako tercjarka, ale nie ograniczyła się do zwykłych pokut podejmowanych w tamtym czasie. Najpierw zajmowała się działalnością charytatywną, pomagając chorym i umierającym. Pod koniec życia została pustelnicą rekluzą, to znaczy kazała się zamurować w swej celi po to, aby odciąć się od otaczającego ją świata. Jedynie przez niewielkie okienko mogła przyjmować pożywienie, komunię świętą i kontaktować się z otoczeniem w sprawach naprawdę koniecznych. W takiej izolacji Bóg obdarzył ją obfitymi łaskami mistycznymi i nadzwyczajną mądrością w sprawach duchowych. Zmarła w 1309 roku. Dzięki pomocy brata Arnaldo, któremu opowiedziała swoje przeżycia, powstało 35 wspaniałych dzieł o treści mistycznej, uznanych przez Kościół za autentyczne, a ponadto listy i liczne zapiski. Spośród jej dzieł najbardziej znanym jest memoriał, a więc rodzaj autobiografii, do treści którego z uznaniem odnosili się święci doktorzy Kościoła, jak chociażby Franciszek Salezy czy święty Alfons Liguori. Podczas jednej z wizji mistycznych aniela dostąpiła łaski tak zwanej transwerberacji, czyli rany serca na znak szczególnego mistycznego zaślubienia z Przenajświętszą Trójcą. Dziś w kościele świętego Franciszka w rodzinnym Foligno, w osobnym relikwiarzu, można oglądać jej serce, na którym widać ów znak w formie krzyża. A oto kilka duchowych zaleceń, jakie znajdujemy w pismach błogosławionej Anieli z Foligno. Pisze ona: jeśli chcesz otrzymać światło Boże, módl się. Jeśli już osiągnąłeś doskonałość słowa i pragniesz, by to światło wstąpiło w ciebie, módl się. Jeśli chcesz otrzymać nadzieję, módl się. Jeśli chcesz dla siebie pozyskać posłuszeństwo, sprawność, jedność, siłę, módl się. Na cokolwiek się zdecydujesz, módl się. Im bardziej jesteś kuszony, tym więcej powinieneś poddawać się modlitwie, uczy błogosławiona Aniela z Foligno. Niezwykła jest historia drugiej z kobiet, świętej Małgorzaty z Kortony. W przeciwieństwie do Anieli, pochodziła ona z ubogiej rodziny rolniczej. Gdy miała 7 lat, straciła matkę, która jednak zdążyła nauczyć ją żarliwie się modlić. Gdy ojciec ożenił się po raz drugi, życie Małgorzaty z macochą układało się bardzo źle. Była bita, poniżana i poniewierana. Być może z powodu nadzwyczajnej urody, którą się odznaczała. W wieku 16 lat uciekła z domu. Przygarnął ją pewien zamożny artysta Arseniusz, właściciel zamku w miasteczku Montepulciano. Małgorzata, nie znająca życia i tęskniąca za wielką miłością, stała się jego kochanką i urodziła mu syna. W ten sposób bez ślubu mieszkała z nim przez 9 lat ku zgorszeniu całej okolicy. Życiu była nagła i tragiczna śmierć owego kochanka zamordowanego przez rabusiów. Przeżyła wielki wstrząs, kiedy pies natrafił w lesie na rozkładające się jego zwłoki. Bardzo mocno dotarła do niej prawda o kruchości ludzkiego życia i szczęścia. Jej sielski świat całkowicie się zawalił w jednej chwili. Krewni Arseniusza odebrali jej wszystko, czym była obdarowana, i wypędzili z zamku. Wraz z synkiem, załamana psychicznie i dręczona wyrzutami sumienia, Małgorzata podjęła próbę powrotu do rodzinnego domu. Jednak po raz kolejny na przeszkodzie stanęła macocha. Małgorzata została wypędzona. Aby utrzymać siebie i dziecko, podejmowała różne prace. Nadal młoda i atrakcyjna, z wielką determinacją zmagała się z silnymi pokusami. Dlatego podjęła niezwykle umartwione, surowe życie. Rygorystycznie pościła. Pełniła różne czyny pokutne, a nade wszystko opiekowała się ubogimi i chorymi. Nawet założyła dla nich szpital. W końcu w rodzinnym Laviano publicznie wyznała swoje grzechy, prosząc o przebaczenie tych ludzi, których skrzywdziła i zgorszyła. A do Montepulciano do zamku swego kochanka, przyszła boso, z ogoloną głową, żebrząc o chleb u tych, którzy dawniej byli jej służącymi. Wreszcie zwróciła się do franciszkanów w Kortonie, prosząc o przyjęcie do trzeciego zakonu. W 1277 roku, po 3 latach próby, została przyjęta do grona tercjarzy. Natomiast jej syn wstąpił do franciszkanów i przyjął święcenia kapłańskie. Odtąd Małgorzata prowadziła głębokie życie duchowe, doświadczając stanów mistycznych, później także otrzymała stygmaty. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i do męki Chrystusa. Jej nawrócenie odbiło się szerokim echem w całej Italii. Zaczęły wokół niej gromadzić się kobiety, których życie ułożyło się w podobny sposób nieszczęśliwie. Inni zaś przybywali, aby zasięgnąć duchowej rady. Odwiedził ją nawet słynny Dante Alighieri, poeta i świecki tercjarz franciszkański. Ostatnie lata życia, podobnie jak wspomniana wyżej błogosławiona Aniela Sfoligno, Małgorzata spędziła w rekluzji, nierozumiana i opuszczona przez wszystkich. Umarła w opinii świętości 22 lutego 1297 roku, 23 lata od swego nawrócenia. Czasem nazywana jest Magdaleną zakonu franciszkańskiego, a czczona jest między innymi jako patronka prostytutek, które odmieniły swoje życie. Ciekawa rzecz, że jej ciało w stanie całkowicie nienaruszonym spoczywa w sanktuarium w Kortonie, wybudowanym nad jej grobem. Znajduje się tam również krucyfiks, z którego podczas wizji mistycznej miał przemówić do niej Chrystus słowami: czego pragniesz ode mnie, biedaczyno? Tylko Ciebie, Panie, odpowiedziała Małgorzata. Dla pełnego obrazu duchowej sylwetki świętej Małgorzaty z Kortony warto na koniec dopowiedzieć, że według jej biografów nikomu niczego tak nie zazdrościła, jak położenia chorym i ubogim, głodnym i udręczonym. Kiedyś wyznała swemu spowiednikowi: jeśli mogłabym, to wszystkich cierpiących uwolniłabym od ich udręk, a wzięłabym na siebie ich nieszczęścia. Natomiast w jej notatkach znajdujemy wymowną modlitwę: Panie mój, który wszystko znasz, czy nie wiedziałeś o mojej nędzy połączonej z niedoskonałością? Dobrze wiedziałeś, kim byłam i wiesz, kim jestem teraz. Wiesz, że pod niebem nigdy nie istniało tak podłe i kruche stworzenie. Na to Pan Jezus jej odrzekł: córko, Małgorzato, żaden ze świętych nigdy by o własnych siłach nie wytrzymał żadnych cierpień. Te słowa to przykład, jak bardzo Boże miłosierdzie może przemienić w świętego nawet człowieka ze społecznego marginesu.